Bogdan Osadowski, dzień dobry. Witam także naszego telefonicznego gościa, Tomasz Rafalski, doradca wojewody do spraw sportu i kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz radny miejski klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana, panie redaktorze.
W sobotę, w końcu, premier zaprezentował założenia programu związanego z Nowym Ładem. Pan zadowolony? Są niewiadome kierunki założenia. Zadowolą społecznie mieszkańców? Jaka jest pana ocena tego, co pan usłyszał?
No ja jestem bardzo zadowolony. Widać, że to jest głęboka analiza potrzeb Polaków i Polek i jestem również nieco zaskoczony, że ten program jest tak olbrzymi, tak szeroki. W zasadzie zagląda we wszystkie sfery tutaj życia Polaków i robi to z rozwagą, że tak powiem. Tak? To nie jest oczywiście już całkowicie zamknięty program i tak jak dzisiaj również premier Morawiecki powiedział, że rozpoczyna się w zasadzie też taki okres takich konsultacji, rozmów dotyczących tego programu, również mówimy tutaj o sferze podatkowej. No tak liczę na to, że oczywiście rząd wsłucha się również w potrzeby Polaków, to co, jakie wyciągną wnioski z tego programu, ale ja jestem pod naprawdę olbrzymim wrażeniem.
Istotnie najczęściej komentowane zmiany dotyczą właśnie tej sfery podatkowej. Z jednej strony Polakom no, zostanie więcej w kieszeni, z drugiej strony no, stracą ci, co dochody mają stracić, ci, co dochody mają większe. Zatem no, to nie jest tak do końca, że lepiej będzie wszystkim.
No wie pan, no, trudno jest zadowolić całkowicie 100% społeczeństwa. No, bardzo często się zdarza, że jeżeli dochodzi do zmian podatkowych, jedni zyskują, drudzy tracą. Tutaj 18 milionów Polaków zyskuje, ale to nie jest jeszcze zamknięty, że tak powiem, projekt. To jest jakby też sumpt do rozmowy na ten temat, ale myślę, że summa summarum on te zmiany, które już w tej chwili w takiej formie są zaproponowane, one zdecydowanie wzmocnią i budżety większości polskich domów i wzmocnią polską gospodarkę.
No, diabeł tkwi w szczegółach. Kiedy założenia zostaną przekute w ustawę, to przekonamy się, jak w praktyce będą wyglądać zapowiedziane w sobotę zmiany. Pozwoli pan, że teraz przejdziemy już do tematyki miejskiej. 26 maja zaplanowana jest sesja absolutoryjna. Prezydent jak zwykle na sesji takiej przedstawi raport o stanie miasta. Czego się pan spodziewał usłyszeć?
Ja raport już od jakiegoś czasu jest w moich rękach. To jest potężny dokument, blisko 800-stronicowy razem z dokumentami miejskimi. No, bardzo ciekawa lektura. Ja też zachęcam do zapoznania się zwłaszcza z tymi pierwszymi 140 stronami, co jest ciekawe. I powiem tak, że czego spodziewam się usłyszeć, że prezydent pochwali swoje działania. No, nie słyszałem jeszcze, żeby ktokolwiek sam siebie krytykował. Jeżeli mówimy tutaj o polityce, no tak, taka to kolej rzeczy. Co ja powiem o tym? No ja już też niejednokrotnie się wypowiadałem w kwestii zeszłego roku 2020. To był to trudny rok. Pandemia zastała Gorzów w szczycie inwestycyjnym. Mieliśmy bardzo duże inwestycje i słusznie zostały one dokończone. Nie przestraszyliśmy się tego. Ja też tak wielokrotnie mówiłem, że to wbrew pozorom jest dobry czas na inwestowanie.
Pozwoli pan, że teraz właśnie wtrącę kolejne pytanie. To jak pan ocenia obecny proces inwestycyjny Gorzowa? Czy my idziemy do przodu, czy my nadrabiamy zaległości?
Jedno i drugie. W zasadzie to nie jesteśmy jedynym miastem, które inwestuje. No, musimy się też znaleźć w jakiejś takiej szerszej perspektywie, szerszej przestrzeni. To nie jest tak, że my idziemy jakoś niesamowicie do przodu, a pół Polski stoi. Jeżeli popatrzymy się na jakieś rankingi, tak, i mówimy zwłaszcza o jakości życia czy o inwestycjach, to wcale nie jest w czubie, raczej jest gdzieś w środku albo nawet na końcu. Więc to nie wygląda tak, że tutaj dzieją się jakieś bardzo niezwykłe rzeczy. Po prostu w Polsce mamy teraz dużo większe pieniądze do inwestowania, do zmian. Polska gospodarka ma się bardzo dobrze, więc to też te zmiany, gorzowskie zmiany, jakie obserwujemy, wynikają poniekąd również z tego. Tak? Ja tutaj podkreślam, że jeszcze ten zeszły rok, tak bardzo mocno namawialiśmy prezydenta Wójcickiego do jednak podjęcia pozytywnej decyzji, jeżeli chodzi o halę widowiskową sportową. Udało się go przekonać, nie tylko wcale dużymi pieniędzmi z budżetu miasta, ale po prostu potrzebami gorzowian, więc tym bardziej również na plus ta decyzja. Ja osobiście będę głosował za udzielenie absolutorium.
A czy dobrze w pana ocenie dobrano kierunki inwestycyjne, czy dobrze dobrano ich kolejność, określono prawidłowo priorytety?
No można by tutaj dyskutować, ale fakt jest taki, że ten ciąg komunikacyjny wymagał gruntownego remontu i no jest jakby prawidłowa decyzja. Ja mam bardziej wątpliwości do jakości i, że tak powiem, designu niektórych pomysłów w Gorzowie, bo nie do końca mi się to wszystko podoba. Jest za dużo betonu, za mało zieleni. Ale kierunek inwestycyjny jest dobry. Moim zdaniem za mało dzieje się tutaj w sferze jakby edukacji i gospodarki, ale to nie jest jakby kwestia czystych inwestycji finansowych, ale zupełnie innych działań.
A mówi się, że piętą achillesową Gorzowa jest brak inwestorów z branży IP, czyli tej, która...
No, ale dokładnie tak jak mówimy, tylko że tutaj nie wystarczą pieniądze z budżetu lub subwencji lub pożyczki, ale po prostu merytoryczne działania Urzędu Miasta w celu ściągania takowych oraz rozmowy z uczelnią w celu rozwoju jej, ponieważ ona powinna być także kołem zamachowym gospodarczym w mieście.
Urzędnicy zweryfikowali już pomysły mieszkańców złożone do nowego budżetu obywatelskiego. W tym roku jest ich 169, 135 w kategorii rejonowej, 28 w kategorii ogólnomiejskiej, no i 6 w kategorii oświatowej. W pana ocenie gorzowianie stanęli na wysokości zadania?
Gorzowianie od lat bardzo aktywnie partycypują w jakby miejskiej władzy i poprzez działania w budżecie obywatelskim. Oczywiście no to liczba pomysłów ludzi chętnych do tego, żeby je rozpisywać i w zasadzie kreatywność, ja jestem pod wrażeniem.
No, budżet obywatelski nie wywołuje już tyle emocji, co kiedyś, przed laty. Czy to oznacza, że jego regulamin i kategorie są już w pełni doskonałe? Po tylu latach udało nam się zoptymalizować zasady budżetu obywatelskiego? Czy jeszcze można coś poprawić?
Ja myślę, że wraz ze zmieniającą się rzeczywistością będą się zmieniać te rzeczy. To nie jest tak, że to jest już sprawa zamknięta. No, oczywiście, że jest lepiej niż było na początku, ale nie możemy powiedzieć, że to jest absolutnie zamknięty rozdział. Po prostu trzeba cały czas dążyć do jak najwyższej jakości tego prawa i żeby było jak najbardziej sprawiedliwe w tej kwestii.
Chodzi pan do Filharmonii w Gorzowie?
Zdarza się, chodzę.
Jutro będzie rocznica okrągła, 10-lecie, od kiedy została oddana do użytku. Jakby pan podsumował te 10 lat Filharmonii w Gorzowie? Wpisała się w krajobraz kultury naszego miasta?
No niewątpliwie wpisała się, to można powiedzieć, że to była dosyć kontrowersyjna inwestycja swego czasu, bo wiele osób uważało, że Gorzów najpierw zasługuje na halę widowiskową sportową, bo był postrzegany jako miasto dobrych sportowców, dobrych zespołów, ale powstała Filharmonia. Cieszy się dużą popularnością, jest odwiedzana nie tylko przez gorzowian, ale przyjeżdżają do niej ludzie wcale nie tylko z najbliższej okolicy. Wpisała się w nas krajobraz. No, trudno powiedzieć, że nie. No, trochę teraz jej rozwój został wyhamowany przez pandemię, bo jak wiemy, te wszystkie widowiska nie mogły się odbyć z udziałem publiczności, więc szkoda. No, trochę też szkody zrobiły te zamieszania związane z kolejnymi dyrektorami lub dyrygentami. No, miejmy nadzieję, że po wyjściu z pandemii już pójdzie Filharmonia Gorzowska prostą drogą.
A zdaje pan sobie sprawę, że do dziś, pomimo, że minęło 10 lat, to finansowanie Filharmonii w większości jednak z kasy miasta wywołuje spore emocji. No chociażby w środowisku właśnie związanym z kulturą.
No jest niezwykle drogie. Jeśli się nie mylę, to blisko 7 milionów złotych rocznie z budżetu miasta. To naprawdę są duże pieniądze, ale my się chyba na to pisaliśmy, tworząc tą Filharmonię i to nie jest jakaś sensacja, że tak się dzieje. To nie jest teraz takie proste, znaleźć kogoś innego, mówimy tutaj głównie o ministerstwie, żeby przejęło i finansowało tak dużą inwestycję i to rokrocznie, tak? Więc no nie powinniśmy być jakoś mocno zaskoczeni.
Tak? A kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, że jak się chciało mieć świątynię kultury, to trzeba na nią ułożyć teraz.
No mniej więcej tak to wygląda.
Ale nic w tym złośliwego nie było. Proszę tego tak nie odczytywać. Dziękuję.
Nie, nie odczytuję.
Tomasz Rafalski, doradca wojewody do spraw sportu i kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz miejski radny klubu Prawa i Sprawiedliwość, był porannym gościem w Radiu Gorzów.
Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję, panie redaktorze.